Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, co się dzieje ze starymi samochodami, tymi wycofanymi z eksploatacji.
Tak, czyli tak zwanymi ELV.
Mamy tu ciekawe materiały z prezentacji profesor Agnieszki Merkisz-Góranowskiej z Politechniki Poznańskiej. Pokazują, jak różne kraje próbują sobie radzić, żeby te pojazdy trafiały tam, gdzie trzeba.
Czyli do legalnego demontażu, do autoryzowanych stacji ATF, a nie gdzieś na bok do szarej strefy. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co faktycznie działa.
Dokładnie, co działa najlepiej. Bo strategii jest sporo, prawda? Mówimy o zachętach finansowych, ale też o kontroli, karach.
Tak, o obowiązku wyrejestrowania z certyfikatem zniszczenia, o roli ubezpieczycieli, nawet o ograniczeniach eksportu. Jest tego trochę.
No to zacznijmy od tych zachęt, bo pieniądze często przekonują Dania na przykład. Co tam mają?
W Danii jest premia za złomowanie. Jak oddasz auto do legalnej stacji, no to dostajesz zwrot. Około 295 euro. I co ciekawe, dane pokazują, że to działa.
Działa. To znaczy?
Znaczy, że ponad 40% aut, które trafiają do systemu, to są właśnie te z premią. Mają też taką małą roczną opłatę środowiskową, jakieś 11 euro płatną razem z ubezpieczeniem.
Czyli taka marchewka. A Norwegia? Bo tam chyba inaczej. System kaucji?
Tak. Norwegia poszła w kaucję zwrotną. Płacisz powiedzmy około 200 euro przy rejestracji, a odzyskujesz więcej, bo jakieś 250 euro, jak oddasz auto do ATF.
Ale musisz mieć ten certyfikat zniszczenia, tak? Ten kod.
Dokładnie. Certyfikat zniszczenia jest konieczny. Bez niego w ogóle nie wyrejestrujesz pojazdu. Kaucja, wiesz, ostatnio to było 3000 koron norweskich.
Czyli albo nagroda na koniec, albo zwrot kaucji, żeby auto nie zniknęło, gdzieś w krzakach. A Francja? Coś tam było o łączeniu złomowania z nowym autem?
Tak, prima la conversion. Francuzi sprytnie połączyli złomowanie starego, trującego auta z zakupem nowego, czystszego elektryka albo na wodór.
I można dostać dopłatę?
Nawet do 5000 euro. Ale to zależy od dochodów i od ceny nowego auta. Tam jest limit chyba 47 tysięcy euro. To już nie tylko recykling, ale i modernizacja floty.
Jasne. Finanse to jedno, ale co z kontrolą? Jak pilnują, żeby ludzie nie obchodzili systemu? Ten certyfikat zniszczenia to chyba podstawa.
Absolutnie. W Norwegii, we Francji obowiązkowy. Ale co ważne, mają też scentralizowane elektroniczne bazy danych.
Jakie na przykład?
Niemcy mają ZFFTR, Holandia RDW, Francja SIV. Te systemy łączą dane rejestracyjne, recyklingowe, czasem ubezpieczeniowe. Można śledzić auto od początku do końca.
A jak ktoś mimo to demontuje na dziko? Są kary?
Są. I to potrafią być naprawdę surowe. We Francji właścicielowi groży powiedzmy od 1,5 do 3000 euro grzywny.
A firmom?
O, tu już wchodzimy na grube pieniądze. Nawet do 375 tysięcy euro mandatu i do 4 lat więzienia. Traktują to poważnie.
To faktycznie odstrasza. A jakieś inne działania? Coś, co wspiera te główne mechanizmy?
Tak. Na przykład Francja ma portal informacyjny kwiferdemonfu.org. Łatwo znaleźć legalną stację. No i bardzo ważni są ubezpieczyciele.
Ubezpieczyciele w jaki sposób?
We Francji, Holandii, Szwecji mają obowiązek przekazywać auta po szkodzie całkowitej prosto do ATF. We Francji to podobno aż 16% wszystkich aut trafiających do recyklingu.
Ciekawe. A co z eksportem? Bo często słychać, że wraki po prostu wyjeżdżają za granicę.
Tu przykładem jest Hiszpania. Wprowadzili wymóg ważnego przeglądu technicznego dla aut na eksport, zwłaszcza tych uszkodzonych. Chodzi o to, żeby nie wywozić złomu jako niby sprawnego auta.
Logiczne. Został nam jeszcze jeden ważny element tej układanki. Rozszerzona odpowiedzialność producenta. EROP. Co to takiego?
W skrócie. Producenci i importerzy aut biorą na siebie odpowiedzialność finansową i organizacyjną za całą sieć zbierania i recyklingu tych starych pojazdów.
Jak to działa w praktyce? Francja na przykład.
Tam działają tak zwane organizacje odpowiedzialności producenta, w skrócie PRO. One finansują stacje demontażu, i muszą osiągać konkretne cele zbiórki aut. Teraz 65%, a ma być 70% w 2028.
I odpowiadają też za sam recykling.
Tak, za poziomy odzysku, za trudne materiały, wiesz, plastiki PP, PE, szkło, gazy z klimatyzacji, TCFC. W Norwegii z kolei jest organizacja Autoretur AS. Ona zarządza siecią, gwarantuje stacjom minimalną cenę za złom, pokrywa transport. System się sam finansuje, ale jak trzeba, to importerzy płacą małą opłatę, jakieś 8,5 euro od auta ostatnią.
A Japonia? Tam, zdaje się, właściciel płaci od razu?
Tak. Japończycy płacą opłatę recyklingową przy zakupie, jakieś 75-100 euro. To idzie do producentów, a oni przez swoje organizacje zajmują się tymi najtrudniejszymi odpadami. Właśnie CFC, poduszkami powietrznymi, czy pozostałościami po strzępieniu, ASR.
No dobrze, sporo tych różnych metod. Gdybyśmy mieli to podsumować, co z tej prezentacji wynika? Co jest najskuteczniejsze?
Wygląda na to, że systemy, które łączą kilka elementów, czyli zachęty finansowe dla właścicieli, twarde powiązanie wyrejestrowania z certyfikatem zniszczenia, no i angażowanie ubezpieczycieli.
A ograniczenia eksportu i ta odpowiedzialność producentów?
Tak, to też. Zwłaszcza ROP, czyli włączenie producentów w cały proces, wydaje się kluczowe.
A kampanie informacyjne? Kary. Mówiliśmy, że są wysokie.
Są ważne, owszem, ale raczej jako wsparcie. Same w sobie, jak wynika z tych materiałów, chyba nie wystarczą, żeby całkiem zlikwidować szarą strefę. Ale na pewno pomagają. To wszystko razem tworzy dość złożony obraz. I może na koniec zostaje takie pytanie, czy w tej całej mozaice różnych podejść jest jakiś jeden, taki uniwersalny element, który byłby kluczem do sukcesu wszędzie?
Zwłaszcza teraz, gdy mamy coraz więcej aut elektrycznych. One przecież niosą zupełnie nowe wyzwania, jeśli chodzi o recykling. Co mogłoby być tym decydującym elementem, tak globalnie?